Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, doktor Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest ze mną.
Dzień dobry państwu.
I od wojny na Ukrainie rozpoczniemy. Czy to jest ofensywa, to co się dzieje na froncie, czy to tylko trochę taka propaganda dla podtrzymania Ukraińców, no i nas?
Czy propaganda jest elementem prowadzenia wojny, więc to jest taki sam dobry środek jak wiele innych. Natomiast tak, mamy do czynienia z manewrami ofensywnymi, tak, sam Ukraińcy podejmują działania ofensywne i zdobywają teren, tak.
Czy to oznacza, że możemy już się cieszyć, że już teraz z górki? Czy to zdecydowanie za wcześnie?
Nie. Ta wojna jeszcze potrwa. Ta wojna potrwa tak długo, dopóki któraś ze stron nie uzna sama siebie za pokonaną albo nie będzie zdolna do prowadzenia dalszych działań.
Zima będzie kluczowa dla niej, dla tej wojny?
Myślę, że kluczowa dla tej wojny będzie zdolność armii ukraińskiej, sił ukraińskich do zadawania strat stronie rosyjskiej i kontynuowania ofensywnych manewrów, bo to oznacza, że Rosja tego nie może zrobić.
No jasne, tylko to właśnie pytanie, czy brak dostaw gazu na Ukrainę, no i takie jednak wyniszczenie kraju postępujące, ten kraj przecież od ponad pół roku jest w stanie wojny. No, żadnego biznesu tam nie ma, ludzie uciekają, ludzie giną.
Więc dlatego właśnie ta wojna trochę trwa, ponieważ Putin uważa, że Rosja ma ogromną przewagę nad Ukrainą. Jest krajem większym, ma większe rezerwy, może Ukrainę zagłodzić, może Ukrainę zastraszyć, może zastraszyć jej sojuszników, więc póki Putin uważa, że wciąż ma bardzo dużo instrumentów, żeby Ukrainę, za przeproszeniem, wykończyć, ta wojna będzie trwała.
Pan powiedział, że Putin chce Ukrainę zagłodzić. Czy Putin nie chce wziąć również głodem i chłodem Europy?
Ale rzeczywiście. Przecież Rosjanie widzą, że Ukraina dotąd nie upadła, broni się i broni się skutecznie, a nawet przechodzi do ofensywy, dlatego że korzysta z poparcia między innymi Polski, między innymi Stanów Zjednoczonych, ale szeroko pojętego Zachodu. W związku z tym usiłują przeciwdziałać temu poparciu.
No i na przykład zakręcają kurek z gazem, Nord Stream 1 co chwilę ma jakąś awarię, a rzecznik Kremla wprost powiedział, że to żadne tam awarie, po prostu wynik sankcji.
Ale ja uważam, że akurat w tym aspekcie Rosjanie prowadzą najbardziej zdurnych polityk, jaką sobie można wyobrazić, dlatego że wymyślili sobie, że jednym z elementów tego nacisku i rozrywania tego sojuszu Ukrainy z krajami Zachodu będzie właśnie zakręcanie kurtka, podwyższanie ceny energii i wówczas okaże się, że Zachód padnie, czy będzie mu za zimno. I to jest błąd moim zdaniem.
Myśli pan, wychłodzony Zachód się skonsoliduje?
Nie, ale wyższa cena surowców energetycznych powoduje, że staje się opłacalne poszukiwanie alternatywnych źródeł tej energii.
Ale wie pan, jak patrzę na przykład na dane eksportu z Rosji do Niemiec, ile Niemcy posyłają Rosji pieniędzy, to robi to wrażenie. W czerwcu tego roku kupili w Rosji towarów za 3,5 miliarda euro. W samym tylko czerwcu. To jest 5% więcej niż w maju. I proszę pana, prawie 40% więcej niż rok temu. Ja rozumiem, że ceny poszły w górę i to nie jest pewnie...
Znaczy nominalnie, prawda?
Tak, ale dobrze, mamy też pierwsze półrocze tego roku. Pierwsze półrocze, sankcje, wojna, katastrofa. Rosja sprzedała Niemcom najwięcej w historii. To jest więcej niż w rekordowym dotychczas roku 2012. No, biznes kwitnie, panie dyrektorze.
Czyli biznes, wojna nie jest końcem świata. Wojna stwarza tylko nowe uwarunkowania i zawsze tak było, że na wojnie zawsze ktoś próbował zarobić. jak gdyby przykład Szwecji, Szwajcarii w okresie II wojny światowej najlepiej pokazują, że da się na tym zrobić całkiem dobrze.
Doktor Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest ze mną w studiu. Do wojny na Ukrainie jeszcze wrócimy, ale drugi temat, o którym obiecałem naszym słuchaczom, że porozmawiam z panem, to są reparacje. To zacznijmy od tego, nie, z czym to się je? Czy my się teraz ubiegamy, no, mamy się ubiegać o reparację od Niemiec? Czy jest jakiś sąd, trybunał, jakieś takie miejsce, które będzie nas rozsądzać?
Nie ma takiego trybunału, który będzie nas rozsądzał. Oczywiście tak długo, jak na przykład oba rządy nie uznają, że taki trybunał należy powołać, albo ustanowić jakąś komisję mediacyjną. Generalnie rzecz biorąc, prawo międzynarodowe powstaje
w wyniku precedensów.
W wyniku dobrej, znaczy w wyniku woli stron, tak? Jeżeli obie strony uznają, że pewien spór trzeba rozwiązać drogą sądową, sąd się znajdzie. Amerykanie mają takie powiedzenie: there is a will, there is a way. Czyli jeżeli jest potrzeba, znajdzie się rozwiązanie. Ja uważam, że ta dyskusja, która się tutaj toczy, że tutaj droga prawna, taka, owaka, to jest czy ona istnieje, czy nie istnieje, czy argument prawny jest silniejszy, czy słabszy, ma drugorzędne znaczenie.
Czyli rozumiem, że najpierw musi być wola. Rozumiem, że z naszej strony wola jest, musi się tylko znaleźć wola ze strony Niemiec, bagatela.
Żeby się pojawiła wola, musi się pojawić roszczenie. Bez roszczenia nie ma rozwiązania. Tak?
Czyli dobrze, że postawiliśmy żądanie, bo może coś dostaniemy?
Ja uważam, że ta sprawa zostanie rozwiązana. To, że 80 lat po wojnie, 30 lat po zjednoczeniu z Niemiec, kwestia w dalszym ciągu wywołuje w Polsce emocje, to nie jest wina polskich rządów. To jest wina błędnej polityki Niemiec. Bo przecież polskie rządy, trudno sobie wyobrazić, że polskie rządy jeździły po terenach byłego generalnego gubernatorstwa i przekonywały Polaków, że tak, Niemcy wywiązały się ze swoich zobowiązań, tak, mamy do czynienia z pojednaniem, tak zadośćuczyniły.
Panie dyrektorze, tylko jak patrzę, na kwoty, o jakich mówimy, 1 313 000 000 000 euro po dzisiejszym kursie z NBP-u, to jest, proszę pana, 2,5 budżetu rocznego Niemiec.
Ale 3, jakbyśmy rozłożyli na 50 lat, to jest 30 miliardów euro rocznie.
Jak popatrzyłem
czyli na budżet na obronę Polski co roku.
Pomyślałem o tym, dobrze, gdyby Niemcy nam płacili 3% swojego budżetu rocznie, czyli na przykład tyle, ile płacą na całym swój Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli na całą niemiecką policję, Straż Graniczną i całe bezpieczeństwo wewnętrzne. Gdybyśmy... to Niemcy, proszę pana, płaciliby nam te reparacje do czerwca 2110 roku, ale 87 lat.
Ale za pierwszą wojnę światową Niemcy skończyli płacić reparacje w 2010 roku. Więc to nie, znaczy okres, na jaki są rozłożone straty, są absolutnie, to nie jest kwestia, to jest kwestia techniczna. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie, w którym sformułowane zostało roszczenie. Moim zdaniem absolutnie uprawnione. Poczucie w polskim społeczeństwie, że sprawa rekompensat i zadośćuczynienia za II wojnę światową nie została rozwiązana, istnieje, to jest fakt.
To spuentujmy to odpowiedzią na pytanie, czy pan wierzy, że w jakiejś perspektywie my część przynajmniej z tych pieniędzy dostaniemy?
Ja wierzę, że część problemów związanych z II wojną światową dzięki temu uda się załatwić. Na przykład Niemcy nie zwracają zagrabionych polskich dóbr kultury i łamią w tej chwili swoje własne zobowiązania. To przy tej okazji będzie można rozwiązać.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy o reparacjach. Wrócimy do tematu wojny na Ukrainie. Spytam, co się dzieje z naszymi przyjaciółmi w Czechach i na Węgrzech, ale o tym wszystkim w internecie, słuchaczom radia. Serdecznie dziękujemy. Panie doktorze, no dobrze, to wróćmy jeszcze trochę do tego tematu reparacji. No, a jak się o nie starać? No, rozumiem, że pan mówi tak, mamy słuszne roszczenia. Okej. Okay. Wiemy, że drogi prawnej, przynajmniej na razie, nie ma. Nie ma żadnego trybunału, takiego jak tam TSUE, nie pukamy do nich, mówimy dzień dobry, tu jest nasz pozew, osądźcie. No to jak możemy przekonać Niemców, by taką furę pieniędzy nam dali, oddali?
Znaczy, po pierwsze, jak rozumiem, rząd polski, państwo polskie w sposób formalny wystąpi do rządu niemieckiego o z roszczeniem.
Ta nota dyplomatyczna będzie taką tak. formalną drogą?
To, bo to jak gdyby rządy komunikują się ze sobą za pomocą not, więc w sposób formalny, bo jak gdyby konferencja prasowa, raporty, wszystko to tworzy pewien ważny kontekst, natomiast formalnie sformułowanie roszczenia polega na tym, że zostanie przedstawiona nota, w którym zażądamy przynajmniej rozpoczęcia rozmów o tym. Sformułujemy roszczenie. Mhm. I teraz rozpocznie się proces politycznych konsultacji międzyrządowych. Co z tym zrobić? Podejrzewam, że Niemcy na początku powiedzą, sprawa jest taka, zamknięta, owaka. Będą się na pewno, będą próbowali się bronić lub podważyć, lub zakwestionować. Bo jak gdyby w interesie Niemiec jest uniknięcie odpowiedzialności finansowej za II wojnę światową.
No, to oczywiste.
Doradca kanclerza Kohla, Hostelczyk, w 2015 roku publicznie powiedział, że największym sukcesem niemieckiej dyplomacji po 1989 roku jest uniknięcie konieczności płacenia reparacji. Zastanawiałem się wówczas, kto powinien mu bić brawo. Nie wiem. Hermann Göring, Keitel, który ten podpisywał bezwarunkową kapitulację. Komu chciał się przypodobać? Dlatego, że niewątpliwie ci, którzy podpisali bezwarunkową kapitulację Niemiec, biliby mu brawo. Natomiast nie sądzę, żeby z kolei ofiary Niemiec, ofiary III Rzeszy, mogły bić Telcikowi brawo za to, że tak sprawnie
wykręcił się od dyplomacji. Ale to była chwila szczerości.
Tak.
On, doceńmy tę szczerość.
Stojąc niemal u kresu swojego żywota, uznał, że trzeba powiedzieć niemieckiemu społeczeństwu, prawdę. Jak wspaniałym dyplomatą był i jak wiele osiągnął dla Niemiec.
Powiedział im, że słuchajcie, oszczędziłem wam na dzisiejsze pieniądze, jak widzimy, co najmniej bilion euro.
No, chciał niewątpliwie zbudować sobie pomnik w oczach niemieckiego społeczeństwa.
No dobrze, to panie doktorze, no, rozumiem, że i tak czeka nas droga polityczna, ale to rozumiem, że musimy ich co? Młotkować, aż w końcu wymłotkujemy?
My musimy... Znaczy,
nie bardzo, nie, bo znaczy, naprawdę moim zdaniem no, konkretnie jest, jak to może
to
wyglądać.
Tak, każdy kryzys, a mamy do czynienia, jeżeli pojawia się roszczenie, niewątpliwie jest to jakiś kryzys w relacjach. Ponieważ Niemcy uważają, że już się zobowiązały, pojednaliśmy się, koniec, niczego nie ma.
Tak.
Mogą nawet nie oddawać zagrobionych dóbr kultury, ponieważ sprawa jest zamknięta. I nagle się konfrontują z sytuacją, w której nie tylko rząd, ale duża część polskiego społeczeństwa informuje ich,
64%, jeśli wierzyć temu sondażowi,
informuje tak. ich, że tak nie jest. Ofiara ma roszczenie. I nie jest sprawą sprawcy decydować, czy ta ofiara została zaspokojona i czy roszczenie zostało
dobrze, to czeka nas, jak rozumiem, długa droga. Zostawmy więc to. Pewnie będziemy jeszcze do tego tematu wracać, jak się pojawi polska nota dyplomatyczna. A ja bym wrócił na razie do sprawy wojny na Ukrainie, a raczej do tego, jaki ona wywołuje skutek w Europie. Jak patrzę na to, co mówi prezydent Macron, który mówi, że nie możemy pozwolić, by Europa się podzieliła lub podążała za krajami najbardziej skorymi do boju, to prezydent Macron mówi Europie, wyluzujmy, tak? No już naprawdę nie przesadzajmy z tymi Rosjanami, nie są oni tacy straszni, jakoś się musimy dogadać?
Znaczy, powiem tak, prezydent Macron nie wykluczam, że ma dużą dozę dobrej woli, żeby doprowadzić do zakończenia rozlewu krwi.
Dlatego, że on to rozumie zupełnie inaczej niż my.
To trochę tak, ale trochę myślę, że eksperci, analitycy, elity polityczne w Europie Zachodniej nie rozumieją jednego. Otóż wojna zmienia Rosję. Wojna nie tylko zmienia Ukrainę, ale zmienia Rosję, zmienia charakter tego ustroju, zmienia elitę rosyjskiej władzy. Rosja używa przemocy coraz częściej wobec własnych obywateli, wewnętrznie i także wobec
Ukrainy.
Zmienia Rosję
na gorsze.
Rosja się moim zdaniem faszyzuje. Więc jeżeli mamy tego świadomość, to wówczas musimy się sobie zadawać pytanie, jaki rodzaj porozumienia jesteśmy w stanie zawrzeć z państwem faszystowskim, agresywnym, używającym przemocy wobec własnych obywateli i na zewnątrz. I tutaj pole tego dialogu się niestety zawęża.
Radykalnie zawęża, tak.
Radykalnie zawęża. My musimy się przygotować do sytuacji, w której będziemy mieli do czynienia z sąsiadowaniem z agresywnym, faszystowskim państwem, zdolnym do użycia przemocy w imię realizowania swoich politycznych interesów w każdej chwili. Więc to
państwem, które w dodatku posiada broń jądrową.
Oczywiście. To muszą zrozumieć także elity zachodnioeuropejskie. Ja dwa dni temu jak gdyby taką tezę sformułowałem na jednej z konferencji, ważnych konferencji w Brukseli. I to się spotkało co najmniej z zainteresowaniem i ze zrozumieniem. To jest nowa sytuacja, gdy polskie argumenty i polska ekspertyza na temat Rosji jest na nią zapotrzebowanie.
Ale co, po raz pierwszy zaczynają nas słuchać, a nie traktują nas, no tak, wy z tą waszą rusofobią?
Tak jest. Znaczy, bardzo często przez ostatnie 30 lat uważano, że polscy eksperci, politycy, społeczeństwo jest tak straumatyzowane doświadczeniami z Rosją, że nie jest w stanie racjonalnie myśleć. Okazało się jednak, że to Polska ma rację, a nie...
To my racjonalnie myśleliśmy.
Znaczy, że nasza trauma z Rosją ma jednak... przynosi bardziej...
Ale...
racjonalny sposób myślenia
panie,
niż niemiecka panie doktorze, trauma
my dzisiaj rozmawiamy, kiedy na zewnątrz jest 20 stopni, jest ciepło, nikt się nie ogrzewa, nikt nie płaci koszmarnych rachunków za gaz, za prąd. Jak będziemy rozmawiać w marcu, w trakcie sezonu grzewczego i po paru miesiącach płacenia solidnych rachunków, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, one wzrosły kilkukrotnie. To jest niewiarygodne, ale to kilkukrotnie. To może nastroje będą inne. Już przecież teraz w Pradze 70 tysięcy ludzi wyszło demonstrować przeciwko wzrostowi cen energii, owszem, ale jednocześnie przeciwko większym sankcjom na Rosję.
Tak. I teraz dwie rzeczy. Zastanówmy się, jak wyglądałaby nasza sytuacja, gdyby przyjęta została w 2006-2007 roku polska propozycja tak zwanego energetycznego NATO. Mieliśmy taką propozycję, żebyśmy wspólnie dokonywali zasobów energii, żebyśmy wspólnie kształtowali bezpieczeństwo energetyczne. Wówczas tą propozycję storpedowali Niemcy. Dlaczego?
Bo chcieli się dogadywać z Rosją.
Dlatego, że chcieli uzyskiwać tańszy gaz od Rosji w imię politycznych koncesji, które Jasne. Będą im oddawać. Tańszy gaz, który będą konkurować następnie, niemiecki przemysł będzie konkurował na wspólnym rynku. Więc to boisko, już Niemcy wtedy mieli pomysł, żeby je nieco zakrzywić.
Żeby pokoły, że oni grają z górki.
Tak, że oni grają z górki. Taki był pomysł na niemiecki model biznesowy na wspólnym rynku. Tak. I w tej chwili on się załamał, ponieważ koszty utrzymywania tego pochyłego boiska są politycznie za wysokie dla Niemiec. Owszem, społeczeństwo, zwłaszcza elity polityczne Europy Zachodniej obawiają się protestów, obawiają się, że ludzie wyjdą na ulicę i wtedy nie będzie wiadomo, co z nimi zrobić.
Ale już wychodzą, ale wychodzą nie dlatego, że protestują przeciwko bezczynności Zachodu wobec Rosji, tylko w tej chwili wychodzą dlatego, że się boją większych cen energii i za tym kryje się jasny przekaz. Dogadajcie się jakoś na litość boską z tą Rosją.
Tu z całą pewnością działa też Rosja nie pozostaje bierna. Mówiliśmy przed chwilą, że rosyjskim celem jest wbicie klina między Ukrainę a
Ukrainą. Ale to mówił Macron,
Zachód.
Że podzielenie, tak.
Absolutnie. Więc oni będą te nastroje podsycać, wspierać, stymulować na wszelkie możliwe sposoby. No, druga rzecz jest jednak taka. Mimo tych rosnących cen energii, mimo tej groźby protestów, Niemcy w dalszym ciągu zamykają swoje elektrownie jądrowe, a jednocześnie oczekują solidarności energetycznej, wszyscy inni, żeby oszczędzali, tak żeby na Niemców starczyło. Znaczy, to zaczyna wywoływać irytację w Europie, nie tylko w Polsce, ale Szwedzi, Francuzi. No przepraszam bardzo, jeżeli my mamy oszczędzać energię po to, żeby Niemcy, starczyło na Niemcy, żeby się ogrzali, to do jasnej cholery, za przeproszeniem, może niech nie zamykają na chwilę przynajmniej tych elektrowni jądrowych, które są obecnie potrzebne.
Ale oni w dodatku w tej chwili elektrownie węglowe otwierają, więc myślę, że Niemcy też zrozumieli, że jak zimno, to jednak możemy na chwilę węglem też palić.
No ale właśnie mają takie doktrynerskie podejście do energetyki jądrowej, za które wszyscy będą płacić.
Bo skupiliśmy się na Niemcach, a ja chciałem powiedzieć szerzej, no wspomniałem o tej demonstracji w Pradze, ale te nastroje są w całej Europie. No, Węgry, wie pan, to zabawne, ale jak mi opowiada polski importer wina, że Polacy zachowują się tak, że import wina węgierskiego spadł o połowę.
No ja nie piję.
Węgierskiego.
Tak.
Ja to rozumiem skądinąd, ale zastanawiam się, a pije pan francuskie i niemieckie?
Niemieckie nie.
Bo dawno. Pan nie lubi?
Nie, to nie jest tak. Ale jakoś tak się składa.
A francuskie
składa.
Pan pije?
Francuskie mi się zdarza pijać.
Pan, ale
tak.
Nie widzi pan tu pewnej niekonsekwencji? Nie, żebym był w tej chwili...
Ale musiałbym się
na
przestawić na chilijskie albo na południowoafrykańskie i to
południowoafrykańskie
już...
też to jest słabo. Jednak musiałby pan polski pić. Zostawmy sprawę wina. Chodzi mi tylko o to, że widać wyraźnie, że o ile Polacy rozumieją pewne zachowania, no to na świecie jest inaczej. No na świecie, sam wie pan to lepiej ode mnie, jeździ pan po Europie, rozmawia pan z analitykami, czyta pan zachodnią prasę i widzi pan, ile tam jest wyrażanego wprost albo takiego niewyrażanego wprost, ale jasnego przekazu. Dajcie święty spokój. Niech pan zobaczy, co spotkało Brytyjczyków, którzy postanowili zrobić Wimbledon bez Rosjan i Białorusinów. Wpływowe federacje tenisa zawodowego ukarały ich. Nie Rosjan, tylko Brytyjczyków.
Każdy broni własnego biznesu i każdy broni własnego poziomu życia, aczkolwiek uważam, że jest rolą rządów, aby przekonywać także własnych społeczeństwa, że ta trudna zima może nie będzie taka trudna. Nie wiemy. Może nie będzie wcale
może
taka
nie będzie
zimna.
Śniegu.
Może nie będzie śniegu. Ale oczywiście groźba jest zawsze bardziej niebezpieczna i bardziej przerażająca niż jej realizacja.
To mamy minutę na odpowiedź na inne pytanie.
Proszę bardzo.
Kiedy pojedziemy na wakacje na ukraiński Krym?
Ja uważam, że pojedziemy. Na kiedy? No, nie mam kryształowej kuli. Ja nie jestem w stanie w tej chwili tego określić. W momencie, kiedy Rosja uzna, że musi się zacząć reintegrować ze światem i nie ma innej drogi, jak przez porozumienie z Ukrainą, to Ukraina będzie wystawiać Rosji certyfikat dojrzałości, certyfikat demokracji i certyfikat, że Rosja się rzeczywiście zmieniła.
Oby jak najszybciej.
I wtedy pojedziemy na Krym.
Bardzo panu serdecznie dziękuję. Czuję się przez pana już zaproszony na ten Krym.
Sławomir
Dębski był z nami. Dziękuję państwu. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.